Dzisiaj rozważymy sobie fragment zapisany w liście Pawła do Rzymian, w rozdziale drugim, rozdział drugi listu Pawła apostoła do Rzymian. List Pawła do Rzymian, rozdział drugi, od wiersza pierwszego. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego, tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności darzy w odwieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Bowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą, a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli przez zakon, sądzeni będą. Gdyż nie ci, którzy z zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Jeśli wtedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz. Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz. Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz. Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa. Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Albowiem z naszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przekazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezanie jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga, do tego miejsca. Bracia, siostry, apostoł Paweł opisywał apostoł Paweł tę sytuację, nie tylko on, ale mówię teraz o Jezusie. Kiedy Jezus przyszedł na ten świat, opisane jest w czterech Ewangeliach życie Jezusa Chrystusa, z postępowania Jezusa wychodzi jakby wiele wniosków, ale jeden taki wychodzi wniosek. Jezus chciał połączyć, jak mówi Słowo Boże, w jedną owczarnię dwie grupy ludzi, prawda? Tak nazywam, dwie grupy ludzi. Żydów, czy naród wybrany, i pogan. I to okazało się, nie było zbyt łatwe. Nie ze względu na pogan. Głównie ze względu na Żydów. Bo Żydzi, jak czytamy tutaj w końcowe fragmenty tego rozdziału, Żydzi mieli takie duże, nawet powiem wielkie poczucie własnej tożsamości. My jesteśmy narodem wybranym. Pomimo mnogości narodów na całym świecie, to Bóg nas wybrał. Już nieważne z jakiego powodu, ale no nas wybrał. I my jesteśmy ci czyści, a wokół nas są ci nieczyści. Samarytanie, prawda? Kiedy Jezus chodził i rozmawiał z Samarytanką, sami uczniowie się dziwili, no jak może z nią rozmawiać? Tam jest taki dopisek nienatchniony. Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. A jeszcze poganie, no przecież kiedy apostoł Piotr głosił Korneliuszowi, całemu jego domowi, kiedy wrócił do Jerozolimy, to Boże mówi, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi. Jak mogłeś rozmawiać z poganami, a jeszcze głosić im naszą Ewangelię? To nie była ich oczywiście Ewangelia, oni tak mieli takie mniemanie. To była nasza Ewangelia, takie jakby coś tajemnego, coś takiego żydowskiego, stricte żydowskiego, żeby najlepiej się z tym nie dzielić, tą naszą Ewangelią. Jezus sam powiedział do Żydów, wy macie zakon, tak, to jest wasz zakon. Mojżesz wam dał zakon, abyście go wypełniali, prawda? Abyście go wypełniali. I tu czytamy od początku tego rozdziału, Paweł mówi do Żydów, ale pozbyli się, i to nie było łatwe, wiecie, Jezus to próbował i to czynił w mocy Ducha Świętego, czynili to apostołowie, apostoł Paweł, który wśród pogan się obracał. Piotr poszedł w stronę Żydów, swoich ziomków, prawda, a Paweł mówi po rozmowie z Piotrem i za radą Ducha Świętego, ja zajmę się poganami. Czym się też gorliwie zająłem, mówi apostoł Paweł. I zajął się poganami. I problem był taki, że nawet w pewnym momencie Pawła ukamienowali Żydzi. Ukamienowali go. Bo głosił wśród pogan. A głównie dlaczego go ukamienowali? Bo jak mniemali Żydzi, wprowadził pogan do świątyni. Co nie było prawdą. Ale poszła plotka, setki osób to podchwyciło, powstało zamieszanie i ukamienowali Pawła. No, Bóg go wzbudził, ale było zamieszanie. Było niesamowite zamieszanie. I kiedy czytamy tutaj pod koniec tego rozdziału od 17 wiersza, Paweł mówi tak, jeśli ty mienisz się Żydem, zobaczmy, nie jest powiedziane, jesteś Żydem. Chociaż to było w tym fragmencie, Paweł mówił o Żydach, mówił do Żydów. Właśnie z nimi był problem. Jest nieważne, że przyjęliście Jezusa, czy no ważne, że poszliście za Jezusem, mówili Żydzi. To jest ważne, ale to jest nie wszystko. Słowo Boże mówi, wystarczy, że przyjmiesz Jezusa i od tego się wszystko zaczyna. Jezus jest ofiara, Jezus złożył ofiarę wystarczalną, mówili do Hebrajczyków. Nie potrzeba więcej. Nie potrzeba ofiar ze zwierząt, które były składane systematycznie, rok w rok. Rok w rok setki tysięcy zwierząt ginęło. Bo tak mówi, taką trzeba było złożyć ofiarę. Raz do roku Aaron wchodził do miejsca najświętszego, składał ofiarę za lud i za siebie. Jezus złożył raz ofiarę. A Żydzi powiedzieli tak, Jezus złożył ofiarę, rozumiem. Jezus umarł za grzechy całego świata. Rozumiemy, ale jeśli nie będziecie obrzezani, to nie wystarczy. To nie wystarczy. I Paweł mówi, jeśli ty mienisz się Żydem, i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem. To z tego by każdy Żyd taki był. Polegał na zakonie. No, jak mu się tam udawało ten zakon wypełniać, tak się udawało, w jakichś tam procentach. Tylko Jezus w 100% zakon wypełnił, wiemy. Ale no, Żydzi starali się, chlubili się Bogiem, bo to był ktoś, który był królem Izraela, prawda? Który powołał Izraela do bytu w ogóle. Znasz wolę Jego, umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon. Uważasz siebie za wodza ślepy, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, czyli za pogan. Ślepy to był poganin. W ciemności był poganin. za wychowawcę nierozumnych. Nierozumnych to był kto? No, ten, kto nie pochodził z narodu wybranego. Za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, który stręt czujesz do bałwanów, dopuszcza się świętokradztwa, który chlubisz się zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Takie twarde słowa, ale zobaczmy, Słowo Boże mówi, że ci, co zostają nauczycielami, odbiorą surowszy wyrok, mają dużo większą odpowiedzialność przed Bogiem, dużo większy ciężar wzięli na swoje plecy, bo nie tylko pouczają siebie, ale też innych. Jezus często się jakby to wyglądało w rozmowie, to była taka sprzeczka, może Jezus, nie powiem, Jezus sprzeczał się, taka była rozmowa z faryzeuszami. Oni byli postawieni, żeby przekazywali narodowi Bożą wolę. Nie robili tego, ależ robili. Sam Jezus powiedział, to co wam mówił, słuchajcie, czyli przekazywali Bożą wolę. Taka, jaka ona była. Bo gdyby było inaczej, Jezus powiedziałby, słuchajcie to, co oni mówią, ale ja jeszcze dopowiem, bo oni mówią troszkę mało, albo nie mówią do końca. Nie mówią pełnej mojej woli, nie przekazują. Nie, Jezus tego nie powiedział. Tylko powiedział, oni dobrze mówią, tylko nie robią tego, co głoszą. Nie robią tego, co głoszą. I często pojawiał się konflikt. Bo Jezus wszedł z inną nauką i im to się nie podobało. I szukali, jakby tutaj Jezusa usidlić. A weź usidli Jezusa, prawda? No szukali sposobu, szukali, aby zrobić coś niewykonalnego. I potem czytamy taką sytuację, pamiętamy o tej kobiecie, która przyłapana na cudzołóstwie, czytamy w Ewangelii Jana. W 8 rozdziale, pierwsze 7 wierszy czytamy w Ewangelii Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, jak to miał w zwyczaju, pewnie modlił się do Boga. Przez całą noc, bo czytamy, i znowu rano, czyli modlił się całą noc. Znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy, uczył ich. Inne słowo mówi, uczył ich, jak to miał w zwyczaju. Potem uczeni w piśmie, inaczej skrybowie tacy, którzy kopiowali pismo, którzy starali się dobrze to pismo zrozumieć i przekazać ludowi, ci nauczyciele zakonu. Nie musieli być to faryzeusze, czasami byli to i wśród faryzeuszy, ale tu jest rozróżnienie. Uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przełapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego, nauczycielu, tę oto kobietę przełapaną na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować, ty zaś co mówisz? I rzeczywiście, na razie przerwę, i rzeczywiście w zakonie jest napisane to, co mówili Żydzi o jawnym cudzołóstwie, rzeczywiście, mieli rację, trzeba było ukamienować takie osoby. Czytamy w 3 Mojżeszowej, 20 rozdział, wiersz 10. 3 Mojżeszowa, 20 rozdział, wiersz 10. Mężczyzna, który jedna rzecz, zwróćmy uwagę, będę czytał dwa fragmenty na ten temat mówiące, i tam jest kobieta dalej umieszczona, najpierw mężczyzna jest umieszczony. Jakby to jest ten najważniejszy, który jakby powinien być wzorem, prawda? Czytamy ten rozdział, ten fragment z tego rozdziału, 3 Mojżeszowa, 20 rozdział, wiersz 10. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć. Zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Tak mówi zakon. Dalej czytamy drugi fragment, 5 Mojżeszowa, 22 rozdział, przepraszam, 22 do 24. Jeżeli zastanie się mężczyzna złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje, zarówno ten mężczyzna złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta, jakby ta kobieta, koniec tego fragmentu. Wytępisz to zło z Izraela. Jeżeli jakąś dziewczynę, dziewicę zaręczoną z mężczyzną, w tamtych czasach zaręczyny były równoznaczne praktycznie z małżeństwem, zaręczoną z mężczyzną, napotka w mieście inny mężczyzna i złączy się z nią, to wyprowadzicie ich oboje do bramy tego miasta i ukamienujecie ich i poniosą śmierć. Dziewczyna za to, że w mieście nie wołała o pomoc. Czyli gdyby wołała, ktoś by ją usłyszał. Jak nie wołała, czyli akceptowała to, co się z nią dzieje. A mężczyzna za to, że znieważył żonę swego bliźniego, wytępisz to zło pośród siebie. I to przyszli z tym do Jezusa uczeni w piśmie i faryzeusze z tą kobietą, która no, popełniła jawne cudzołóstwo, a patrząc tak, że tylko ją przeprowadzono, czyli jakby jawne cudzołóstwo same ze sobą. Nie było tej drugiej strony. Może był wśród tych, co przeprowadzali ją. Ale to chodziło o to, że ona jakby nie umniejsza jej grzechu, nie, absolutnie, ale ona jakby była takim kozłem ofiarnym. Że była jakby na podorędziu, była z boku, no i ochwycili, żeby mieć powód, aby oskarżyć Jezusa. A przy okazji ją ochwycili, prawda? Szukali sposobu, no i napatoczyła się. Dziewczyna to ją wzięli. I zacytowali Jezusowi zakon, chociaż Jezus znał zakon. I czytamy, Mojżesz kazał w zakonie nam takie kamienować, ty zaś co mówisz? A to mówili kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus chyliwszy się pisał palcem po ziemi, a gdy go nie przestawali pytać, czyli wiecie, Jezus milczał na początku, wydawało się, jakby ich trochę zbył, lekceważy, oni dalej napierali, zaczęli go pytać. Wiecie, to stało się takie już, wiecie, męczące. I kiedy nie przestawali go pytać, Jezus podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Co się stało? Okazało się, że zaczęło ich osądzać sumienie i pojedynczo zaczęli wychodzić. Została ta sama niewiasta. O co dokładnie chodziło? Rzeczywiście w zakonie, jeśli patrzymy literalnie, jest napisane, jest grzech, musi być kara za grzech, musi być poniesiona konsekwencja za grzech. Ale już żyjemy w czasach Jezusowych, gdzie następuje przebaczenie i łaska, prawda? Ale oni przyszli z takim nastawieniem do Jezusa, Jezus mówi, dobra, jeśli zarzucacie jej grzech jawny, wy też nie jesteście bez winy, choć nie daliście się złapać. Ona się dała złapać. Kobieta niewinna, wiadomo, zawsze jest na straconej pozycji. W tamtych czasach kobieta z reguły była na straconej pozycji, bo często dochodziło do takiej sytuacji i często kobieta była karana, mężczyźni nie. Takie to, teraz byśmy nazwali to taki szowinizm tamtych czasów. Że słabszy rodzaj niewieści i według tamtych czasów ludu wschodu, kobieta była jakby troszkę niżej od mężczyzny, chociaż Słowo Boże w Nowym Testamencie i sam Jezus od czasów Nowego Testamentu tę sytuację regulował, że przed Bogiem ani mężczyzna, ani kobieta, nie ma różnicy, jest wszystko na równi. I kiedy czytamy ten główny fragment, drugi rozdział listu do Rzymian, Paweł mówi podobnie. W pierwszym wierszu. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowieka, który sądzisz. Bowiem sądząc drugiego siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. No ale jak czynisz to samo? No za pana tą kobietę, no ona tylko dopuściła się tego grzechu, a oni niewinni akurat przechodzili może, słyszeli jakieś tam odgłosy, czy coś było widać, no wzięli ją, zgarnęli, prawda? Kazanie na górze w Ewangelii Mateusza, Jezus to wyjaśnia i mówi, nie liczy się czyn, bo przyczyną zawsze jest zamiar. Zawsze jest zamiar. Wielu grzechów Żydzi i faryzeusze w tamtych czasach nie zrobili. Z różnych względów. Nie chcieli, nie udało im się zrobić, nie zdążyli zrobić, ale w głowie były pewne zamysły. Były pewne zamysły. Nastawienie do człowieka. Nastawienie. Wiecie, bardzo ważne jest nastawienie. Patrzcie, weźmy na przykład, o, kubek. Nie wezmę ich, bo one są puste, ale gdyby były wodę, na przykład dwie trzecie napełniony kubek wodą. Bierzesz, pokazujesz kubek wody i stoję przed tobą dwie osoby. Jeden jest tak zwany pesymista, drugi optymista. I pytasz się optymistę, no, co sądzisz o tym kubku z wodą? No, prawie pełny, prawda? A pesymista, ojej, no, ale jeszcze tyle brakuje przecież. Czy tyle brakuje? Pójdzie uczeń do szkoły, dostał czwórkę. Miałam taką koleżankę w podstawówce, Ania miała na imię. Za czwórkę dostawała baty od mamy. Ja za czwórkę bym miał ordery w domu, bracie i siostry. Ale to kwestia nastawienia. Moich rodziców, bo wiedzieli, na co mnie stać, i jej rodziców. Widzimy różnicę? A czwórka to jest zły stopień? Teraz jest jeszcze lepsze, bo jest jedynka, najgorsze to jest jedynka, nie dwójka. Kiedyś dwójka była takim negatywnym, a teraz można już z jedynką, prawda? Kwestia nastawienia. Żydzi mieli nastawienie od razu anty do wszystkich nieżydów. Anty. A Jezus mówił, ja przyszedłem po to, aby zrobić jedną owczarnię. Gdzie jest jeden pasterz i jedna owczarnia? Gdzie jest jeden pasterz i jedna owczarnia? I podobnie jest w zborach w tym naszych czasach, bo świat idzie w tą stronę, aby robić podział na lepszych i gorszych. Co to znaczy lepszy i gorszy? Ja więcej umiem, ty umiesz mniej. Oczywiście według mojego zdania. Co to jest, bracia, siostry, osądzanie? Wydać opinię o kimś lub o czymś. Albo rozpatrzyć sprawę i wydać wyrok, kazać wyrokiem sądu. To jest jakby osądzanie, ale powiem inaczej. Osądzanie to inaczej dostrzeganie jedynie własnego punktu widzenia, nie liczenia się z nikim innym. Własnego punktu widzenia. W zborach pastor kocha wszystkich. Zborownicy siebie nie bardzo, nie wszyscy. Pastor otacza wszystkich miłością. Jezus otaczał całą owczarnię miłością, a pojedyncze owce się żarły. Były kłótnie. Dlaczego? Bo jeden uważał się lepszy od drugiego. Jeden uważał się mądrzejszy od drugiego. Wiecie, w moich czasach młodych było takie... To jest moje zdanie. Ja uważam, to było nie na miejscu. Już w szkołach podstawowych, kiedy w dziennikach nauczyciela, tych, którzy się stopnie stawiały, tych dużych formatów A4, było imię, nazwisko ucznia, dane były ucznia i napisane było rubryka pochodzenie. I już się robiło się różnicę. I powiem tak, w mojej klasie było 28 osób, gdzieś tak, no tak gdzieś 28 osób, przeciętnie, 26-28, zależy, ktoś tam nie jest, ktoś przybył. Ja jako jedyny, może jeszcze jakaś osoba, może tak, dwie osoby były pochodzenia inteligenckiego. A inni byli albo chłopskie, albo robotnicze. I już jest taki sztuczny podział robiony. Człowiek tak wewnętrznie trochę się tak lepiej czuł. Tak czasami, chociaż ja nie takowo wszyscy traktowałem, ale tak, wiecie, tak... Czuło się taka słodycz troszkę, tak. Ja chodziłem do D. Mieliśmy klasę F. I tam pochodzili mieszkańcy dzisiejszej Czosnówki, dzisiejszego Sidorek, Sielczyka. Teraz to już Biała. Kiedyś nie była Biała, bracia i siostry. I był problem. Robiła się różnica. Głupie to, ale tak było. W zborach często tak jest do dzisiaj. Ale czasami człowiek pyta się, o co takie coś jest? Osądzanie czy krytykowanie kogoś? Oczywiście nie mówimy tego w oczy tej osobie, tylko innym osobom wokół. Chociaż napominanie to jest biblijne. Słowo Boże mówi o napominaniu. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 15-16 wiersz. Jeden z wielu fragmentów o tym mówiących. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by cię nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. I to jest normalne. Nieraz trzeba było pójść z kim porozmawiać. Ale wiecie, niektórzy robią, czyli ciekawie interpretują ten fragment. Mam złe nastawienie do jakiegoś brata, no i powinęła mu się noga, bracia, siostry, zgrzeszył, a ja to widziałem. Taka radość, a jeszcze nie tylko ja mam taką radość, takich dwóch, trzech, wiecie, dwóch albo trzech świadków, prawda? Zbieramy się we czterech, i idziemy napominać. Tak mu dołożymy, To nie o to w ogóle chodzi w tym fragmencie. Dwóch lub trzech świadków byli tacy. Pamiętacie, jak Achab chciał zdobyć ogród Nabota Jezreelczyka? Co doradziła mu jego żona Izabel? Że ona nic nie doradziła mu, ja to załatwię. Powiedział, ogród będzie twój. Ona, taki pomysł fajnie wpadła. Dobrała dwóch niegodziwych ludzi, którzy powiedzieli kłamstwo przeciwko Nabalowi, przeciwko temu jest, Nabotowi, o, przepraszam, Nabotowi. I chłopak zginął niewinnie, bo świadczono niesłusznie o nim, że złamał zakon, wypowiada się przeciwko Bogu i przeciwko zakonowi. A w tym momencie chodzi o ludzi, którzy mają pozytywne nastawienie do wszystkich. Czyli pastor, starsi, tak przynajmniej powinno być. Idziesz i napominasz człowieka, inaczej zachęcasz, aby zwrócił ze swojej złej drogi. W jednym fragmencie Słowa Boże mówi, tak napominaj, aby go nadmiar smutku nie pochłonął. Bo jak człowiek zgrzeszy, jest mu przykro. Przynajmniej powinno być. Jest mu przykro. No i wiecie, no wstyd mu, głupy, jak ja przed zborem takie coś zrobiłem. A tu jeszcze przychodzi pastor ze starszymi. Widzę, że chłopak czy ta osoba podłamana jest już. To nie będziemy, wiecie, kopać leżącego, prawda? Chociaż Bóg mówił, idźcie, porozmawiajcie z tym człowiekiem, napomnijcie go. Zachęćcie go, żeby zmienił swoje życie. To robcie tak, aby go nadmiar smutku, który już ma, nie pochłonął. A żeby to był smutek, który był ku upamiętaniu. A wiecie, a w tym fragmencie Żydzi, ja jestem Żydem, albo jeszcze podróżuję razem z apostołem Pawłem, bo Paweł często podróżował z kimś. Często są wymienieni ci ludzie, z Markiem często podróżował, z jakimś innym bratem, który są wymienieni, a czasami podróżował z grupą ludzi, którzy nie są z imienia wymienieni. Nawet apostoł Piotr, który głosił Korneliuszowi, on tam nie przybył sam, przyszła z nim grupa ludzi. Bo kiedy na Korneliusza i jego dom zszedł Duch Święty i oni zaczęli mówić innymi językami, ludzie pochodzenia żydowskiego zdziwili się, czyli poganie otrzymali taki dar Ducha Świętego, to się w głowie nie mieści. Nawet sam Duch Święty musiał Piotra przekonywać, że poganie to nic złego. To nie jest nic nieczystego. To są twoi bracia, twoje siostry. Trzeba było przekonywać apostoła Piotra. Różnice między nami zawsze będą. Pod każdym względem. Nie mówię tu o wyglądzie, o zamożności. Pod każdym względem. Dlaczego Słowo Boże mówi? Jeden jada wszystko, drugi raz jada jarzynę. Niech ten, który jada wszystko, nie osądza za tym, który, niech ten, który je, nie osądza za tego, który nie je. Bo i Pan ciebie przejął, i Pan przejął i tamtego. Często zbory stoją w miejscu, bo pojawiają się kłótnie. Złe nastawienie ma jeden do drugiego i potem pojawia się problem. Mogą tego nie wypowiadać. Siedzą obok siebie w zborze. Siedzą, śpiewają razem, ręce wznoszą. A nie znoszą siebie. Gdyby mogli, to wiecie, by taki mur pobudowali, jeszcze kuloodporny, ze strzyby takiej kuloodpornej. Nie przekraczam tego muru. Chociaż siedzę obok niego, no ale no, bo nie ma innego miejsca. Zbór mały, foteli mało, no muszę koło niego siedzieć. To nie tak ma być. Piotr na początku też tak podobnie, wiecie, działał. Raz mu to się zdarzyło, że apostoł Paweł go napomniał, mówił Dzieje Apostolskie. Bo kiedy Pawła nie było, Piotr jadał z poganami. Kiedy przyszedł Paweł, Piotr razu do Żydów przeniósł się. I Paweł to zobaczył i zwrócił uwagę dla Piotra. Czy co, tak Paweł nienawidzi Piotra, tak mu wygarnął, że przy wszystkich. Nie, to zupełnie nie. Nastawienie serca. Musimy kochać wszystkich. Słowo klucz, musimy. Jeśli nie kochamy wszystkich, prośmy Boga, żeby Bóg dał nam miłość do wszystkich, bo zbór nie będzie się rozwijał. My się nie będziemy rozwijali. Tutaj apostoł Paweł trochę wygarnął ludziom pochodzenia żydowskiego. Mówię tak, bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przekazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie, to Żyd mógł zrozumieć, jak to tak? Ten, co jest nieobrzezany, wystarczy, że zakon wykonuje, już będzie traktowany jako obrzezany? To po co ja to tak od małego praktykuję, co wszystkie te rytuały? Dalej, to ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, czyli poganin, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezany jesteś przestępcą zakonu. I najgorzej, jakby już na koniec dolanie oliwy do ognia, albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Takie ma chwałę nie o ludzi, lecz u Boga. W tamtych czasach, w tym miejscu, będąc Żydem, to był zaszczyt w wielu sytuacjach. W naszych czasach to już czasami nie jest zaszczyt. To jest czasami wręcz ujma w niektórych środowiskach. To jest czasami wręcz ujma, ale Kościół Jezusa Chrystusa musi, podstawą jego musi być miłość. Bóg jest miłością. A kto jest fundamentem Kościoła? Jezus Chrystus, który jest miłością. Czy Jezus, wiecie, robi różnicę między ludźmi, z którymi rozmawiał? Kananejka do niego przyszła i prosi go o uzdrowienie swego dziecka. Ktoś może powiedzieć, no ale już powiedział, no nie będę dawał tego, co ludziom, psom nie będę dawał, prawda? Czyli potraktował, jak wiecie, jakoś tak, wiecie, nieuprzejmie. To świadczyło o jego braku miłości? Absolutnie nie. Jezus chciał wzbudzić w niej wiarę. A Bóg, jak chce wzbudzić wiarę w człowieku, i ma się różnych metod, dozwolonych, ale i ma się różnych metod, żeby wzbudzić u człowieka wiarę. Gdyby Jezus, wiecie, uważał Samarytankę za osobę nieczystą, nie rozmawiałby z nią. I to miasto, gdzie mieszkała Samarytanka, by się nie nawróciło. Przecież ona nieczysta, no jak z nią rozmawiać? A jeszcze ona naciągnęła wody, dała Jezusowi pić. Ona była zdziwiona, bracie i siostry. Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? To nie do pomyślenia. Teraz są takie czasy, że zbory są mieszaniną różnych kultur, różnych ludzi. U nas, tak wiecie, jakoś tak w miarę jeszcze tak jest poukładane, tak powiem, bo sami Polacy. W niedzielę jest tam chyba 7 Ukraińców przyjdzie, prawda? Czasami jeszcze tam dwójka była ostatnio, jak przyjechała małżeństwo z Ukrainy. Ktoś tam jeszcze przyjdzie. Na święta może przyjedzie Polka z Francji. I tyle! Ależ do kochania ludzi, jedzie 7 osób, weź to pokochaj. A siostra Nata we Francji, zbór międzynarodowy. Parę tysięcy ludzi, żółty, czarny, zielony, kolorowy, czerwony, brudowy. I ludzi tyle języków. Pastor Portugalczyk, jego żona angielska, Angielka mieszkają we Francji. Jak to strawić, bracia i siostry? To jest... Jak to pokochać tyle ludzi? Patrzysz w prawo, czarnoskóry z Sudanu, w lewo jakaś Japonka stoi. A Bóg za nich też umarł. I gdyby oni byli w Ewangelii umieszczeni, Jezus pewnie też bym dostawał Ewangelię. Nastawienie nasze musi być prawidłowe. Sam musiałem się zmienić w wielu sytuacjach. Moja żona wie, o co chodziło, ale musiałem zmienić. Nastawienie. Jednym z najbardziej takich negatywnych nastawień to jest zazdrość, to jest nastawienie. Zazdrościsz komuś, kogo nie lubisz. Bo kogoś, kogoś lubisz, coś Bóg pobłogosławił mu, dał mu coś, czy jej, ty się cieszysz, bo to jest ktoś, kogo lubisz. A jak dostanie coś od Boga ten, kogo nie lubisz, nie będziesz się cieszył. Tak przez zęby, wiecie. Taki, zrobisz takiego, wiecie, taką fajną buzię, ale taka nieszczera. Ładne ząbki, a w środku siekiery latają, prawda? Nóż w kieszeni się otwiera, bo to jest jakby, dlaczego on został pobłogosławiony, a nie ja na przykład, albo ktoś z moich przyjaciół. A dlaczego on? Nastawienie. Wszystko zaczyna się od nastawienia. kim on jest dla nas, kim ona jest dla nas, jakie miejsce ona ma w sercu. Ale jak pomyślimy, że w tej osobie Jezus Chrystus mieszka, a to już inaczej to wszystko wygląda. Pomimo, że opakowanie takie, ale w tym opakowaniu żyje Jezus Chrystus. Sam Paweł mówi w jednym z listów, namiot, który mamy, niedługo się rozpadnie. Namiot się nie liczy, liczy się zawartość tego namiotu. Ten, kto w nim mieszka, to się liczy, to jest najważniejsze. Jak Jezus nie robił różnicy między ludźmi, traktował każdego jednakowo, nawet jak byli niesamowitymi grzesznikami. Kto najbardziej nienawidził Jezusa, kiedy Jezus chodzi po ziemi? Faryzeusze, saduceusze. Ci, którzy byli kimś w tamtych czasach. Jezus też ich nie lubił. Nie, Jezus kochał wszystkich. Tylko do każdego przechodził w inny sposób. Do człowieka schorowanego, do człowieka w potrzebie, do człowieka pokornego podchodził w sposób miły taki, delikatny. A kogoś to trzeba było przytrzymać, czasami klepnąć w pupę, jak to rodzic dla dziecka musi. Sposób podejścia dla Jezusa. Czytam list do Hebrajczyków. Kogo bowiem Bóg miłuje, tego karci, jak ojciec swego ukochanego syna. Bóg ma podejście do każdego, które wywodzi się z miłości. Bóg ma nastawienie. Kocham każdego z ludzi. Kocham każdego z ludzi. Łaskę okazuje każdemu. Słowo Boże mówi, deszcz pada wczesny i późny na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Na razie. Później, jak mówi Księga Malachiasza, później to się zrobi różnica. Ale na razie Bóg błogosławi i tym, i tym. Często bardziej błogosławi swoim dzieciom, które lgną do Niego. Ale kocha każdego. Tym bardziej domowników wiary. I Bóg mówi też, kochajmy wszystkich, a najbardziej domowników wiary. Zaczyna wszystko od nastawienia. Mi on się nie podoba. No bo nie tak się czesza, albo nie tak siedzi. Albo wsiadam do niego do samochodu, taki bałagan w samochodzie, a on mnie jest... Z nim nie będę jeździł. To i nastawienie od razu się zmienia. Tak jakby, wiecie, już go zaszufladkowałeś. Bo to jest... Zadziesz do domu, do niego zaprosił ciebie, dostajesz obiad, kotlety przesolone. Ojej, już poszło. Myśli poleciały, zaszufladkowane. Żona jego nie lubi gotować. Nie umie gotować. Chociaż to jest nieprawda. Każdemu coś tam może się zdarzyć. Nastawienie musi mieć takie do wszystkich. Nikt nie jest doskonały. Każdemu zdarzają się błędy. A ja go kocham, bo w nim mieszka Jezus Chrystus. To jest mój brat i siostra. Nierzadko od niego zależy moje powodzenie w życiu. Dlaczego? Bo on się o mnie modli, ona o mnie się modli. Zresztą ostatnio dowiaduję się, że przychodzi brat do mnie i słuchaj, odczułem w sercu, że potrzebowałeś modlitwy, modliłem się o ciebie. Ja oczy robię. Przecież mu nic nie mówiłem. A on tak odczuł i modlił się o mnie. A jakby miał do niego złe nastawienie, a potem dowiaduję się, że on o mnie się modli. Wiecie, jakby było głupio? On życzy mi dobrze, on o mnie się modli, nierzadko po mnie pości, chce, żeby mi się powodziło, a ja odwrotnie. Kochajmy wszystkich ludzi, bracia i siostry. Mamy łatwiej, nie jesteśmy Żydami. Mamy łatwiej. I mieszkamy, prawdę mówiąc, w 95% wśród Polaków i ci, którzy pochodzą. Chociaż niedaleko do granicy. To Białorusini, Ukraińcy, to wszystko prawie wszyscy Słowianie, prawda? Ale tak wszyscy się od Adama wywodzą, nie? To wszyscy jedna rodzina jesteśmy. Ale trzeba wytłumaczyć, że jeszcze Jezus Chrystus przyszedł i otoczył wszystkich miłością. Musimy do siebie, bracia i siostry, garnąć do siebie, jako jedna wielka rodzina, do siebie, dbać o siebie. wtedy zbór będzie się rozwijał. Bóg nie podejdzie do zboru ludzi, kiedy wie, że będą wykluczeni. Nie fizycznie. Tylko nikt z nimi nie będzie rozmawiał, nikt z nimi nie będzie dyskutował, nikt nie będzie z nimi tam witał się z nimi, nie będzie się do nich uśmiechał, tylko wejdzie, jakoś tam cień siądzie. Po nabożeństwie pójdzie, wyjdzie. Ktoś był? Ktoś tam był, ktoś siedział, a kto to był? Nie wiadomo. Bo nie jest w twoim sercu i nie interesujesz się tym. Nawróciłem się tylko te 20 parę lat temu. Szukałem kościoła, przyszedłem do jednego kościoła warszawskich. Nie powiem, jakie to kościół, nieważne. Duży kościół. Byłem młodym. Może miesiąc czasu byłem po nawróceniu. To człowiek głodny słowa, głodny wiedzy, głodny wszystkiego, co duchowe. Wszedłem do kościoła, tak wszedłem tu w rogu sobie stanąłem, bo dużo ludzi było, tam miejsc już siedzących nie było, stanąłem sobie w rogu. Jak tak stanąłem w rogu, skończyło się nabożeństwo, które trwało z półtora godziny, wyszedłem i praktycznie wszyscy byli do mnie tyłem odwróceni. Nikt nie wiedział, kiedy wszedłem, kiedy wyszedłem. Nie było tak przyjemnie. Na drugą niedzielę przyszedłem do innego zboru, też nie powiem gdzie, tylko na klamkę nacisnąłem. Już mi obsiadło 10 osób. I całe nabożeństwo wzbudzałem zainteresowanie, bo byłem młody. To nie znaczy, że wiecie, o, wszyscy na hura, jutro ktoś przyjdzie, to wszyscy będziemy. Ale nastawienie ludzi było inne. Nie skupili się na sobie, tylko skupili się, o, ktoś przyszedł nowy. Ktoś, którego nie znam. A jeszcze młodo, dopiero co nawrócony. Wiecie, i to pomogło mi nabrać w Bogu pewności siebie. To jakby ruszyłem do przodu od tego momentu. Tego nabożeństwa nigdy nie zapomnę. I w zborze nas jest ponad setka. Czasami jest mniej, ale ogólnie jest ponad setka. Musimy się troszczyć o siebie, ale musimy mieć nastawienie dobre względem siebie. Nastawienie miłości. Ja Cię akceptuję, kocham Cię, bo jest z Tobą Jezus Chrystus. Ja Ci pomogę, bo Ty mi pomagasz nierzadko. Czasami o tym nie wiemy. Czasami nie musimy o tym wiedzieć. Bo czasami wyjdzie tak, że jak będziemy o tym wiedzieć, to będziemy robić, ja Ci pomogę, bo może kiedy Ty mi pomożesz. Transakcja wiązana taka. To nie o to chodzi. Nie chodzi o transakcję wiązaną. Że ja głoszę kazanie, a za tydzień w piątek Marcin wygłosi kazanie, ja skorzystam, czyli jest jeden do jednego. Czyli my sobie z Marcinem usługujemy. To nie o to chodzi. Jako żywe cegły, jako żywe członki Jezusa Chrystusa budujemy się w dom duchowy, który ma być stabilną budowlą, której żadne ataki szatana nie wzruszą, bo jest zbudowana na fundamencie, którego spoiwem jest Jezus Chrystus. Co znaczy spoiwe? To jest zaprawa. Teraz może jest klejek, jest jakaś była zaprawa. Nikt pustaków jeden na drugim nie ustawiał, bo one się nie trzyma. Musiał być klej, który łączy pustaki i cegły. Tym spoiwem w życiu duchowym jest Jezus Chrystus, który otacza nas swoją miłością. Jak nie ma spoiwa miłości, wszystko się rozpada. Jak dom z kart, jak budowla z klocków, bo nie ma kleju, który to wszystko spoi, nie ma miłości. I kościół taki powoli będzie obumierał. A my jesteśmy kościołem, który ma wzrastać i wzrasta. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.